Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Dziewice konsekrowane. Po omówieniu w poprzednich audycjach czterech form życia konsekrowanego o charakterze wspólnotowym, czas zająć się pozostałymi trzema, które mają charakter indywidualny. Należą do nich dziewice konsekrowane, wdowy i wdowcy konsekrowani oraz pustelnicy. Nie tylko do członków instytutów świeckich, o których wiele mówiłem ostatnio, odnosi się pojęcie świeccy konsekrowani, ale także do dziewic, wdów i wdowców oraz pustelników. Choć są bowiem osobami konsekrowanymi, a więc poświęconymi Bogu na służbę, to jednak w stylu życia, pracy, ubioru, mieszkania, a także apostolstwa zachowują świecki charakter, to znaczy nie oddalają się ze świata, tak jak osoby zakonne, lecz pozostają w świecie. Inną ich wspólną cechą jest to, że w realizacji swojej profesji rad ewangelicznych pozostają nie pod władzą swoich bezpośrednich przełożonych, jak to jest w przypadku osób zakonnych, lecz podlegają władzy miejscowego biskupa, który nie tylko przyjmuje i zatwierdza ich konsekrację, ale także określa im zadania apostolskie w kościele lokalnym. Przejdźmy zatem do przedstawienia stanu dziewic konsekrowanych, który jest jednym z najstarszych w Kościele. Od samego początku nie brak było pobożnych kobiet, które podejmowały życie w dobrowolnym, stałym dziewictwie. Niektórzy z łacińskich ojców Kościoła, żyjący w pierwszych wiekach, pisali o dziewicach konsekrowanych, jak na przykład Tertulian, Cyprian z Kartaginy, święty Jan Chryzostom, święty Grzegorz z Nyssy i metody z Olimpu. Święty Ambroży, biskup Mediolanu, poświęcił im osobne dzieło. Z kolei święty Hieronim, który skupiał wokół siebie liczne grono pobożnych niewiast, bronił charyzmatu dziewictwa wobec błędów Jowiniana w polemice Adversus Jowinianum. Dołączył do niego święty Augustyn, który w 401 roku wydał dzieło pod tytułem O świętym dziewictwie. Tenże biskup Hippony wyjaśniał w nim ewangeliczną wartość chrześcijańskiego życia w bezżenności dla Królestwa Bożego. Ponadto podkreślał konieczność pokory ze strony dziewic wobec podziwu i uznania, jakim w tamtym czasie były otaczane. W pismach ojców Kościoła znajdujemy wiele tekstów w postaci homilii czy traktatów wprost adresowanych do dziewic. To pokazuje, jak ważny i ceniony był to stan w życiu starożytnego Kościoła. W późniejszych wiekach, kiedy zaczęły się dynamicznie rozwijać różne zakony, mniej zwracano uwagę na dziewice Bogu poświęcone, aż doszło do tego, że Sobór Laterański II w 1139 roku zdecydował o zaprzestaniu udzielania konsekracji dziewicom żyjącym w świecie z uwagi na to, że ogromna ich rzesza skupiona była w klasztorach. Natomiast nie przestały one istnieć w Kościele, choć w sposób nieformalny. Do przywrócenia stanu dziewic konsekrowanych przyczynił się Sobór Watykański II. W nawiązaniu do Konstytucji o Świętej Liturgii, Sacrosanctum Concilium, Kongregacja Kultu Bożego przygotowała i wydała 18 maja 1970 roku odnowiony obrzęd konsekracji dziewic, który zatwierdził papież Święty Paweł VI 6 stycznia 1971 roku. Za miesiąc więc będziemy obchodzić 50-lecie tego dokumentu. O stanie dziewic konsekrowanych wspomina kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku w kanonie 604. Z kolei Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 8 czerwca 2018 roku wydała instrukcję na temat stanu dziewic konsekrowanych pod tytułem Ecclesiae Sponsae Imago. Parokrotnie odbywały się też światowe kongresy dziewic, których w świecie obecnie jest około 5000. Z okazji 50. rocznicy wydania wspomnianego obrzędu konsekracji dziewic, papież Franciszek do wszystkich osób tego stanu skierował specjalny list opublikowany w zesłanie Ducha Świętego bieżącego roku. Pisze w nim m.in., że to powołanie jest znakiem nadziei, bo wierność Ojca również i dziś budzi w sercach niektórych kobiet pragnienie poświęcenia się Panu w dziewictwie konsekrowanym, starożytnej formie życia, a jednocześnie nowej i współczesnej, przeżywanej na co dzień we własnym, zwyczajnym środowisku społecznym i kulturowym, będąc zakorzenione w rzeczywistości kościoła lokalnego. Następnie, nawiązując do wspomnianej instrukcji Ecclesiae Sponsae Imago, papież zwraca się wprost do dziewic konsekrowanych i stwierdza: konsekracja przeznacza was dla Boga, nie odsuwając was jednak od środowiska, w którym żyjecie i w którym jesteście wezwane, aby dawać świadectwo w stylu ewangelicznej bliskości. Dlatego jesteście powołane, aby doświadczyć i zaświadczyć, że Bóg w swoim Synu jako pierwszy nas umiłował i że Jego miłość, która jest dla wszystkich, ma moc przemiany grzeszników w świętych. Wreszcie, nazywając dziewice konsekrowane gwiazdami wskazującymi drogę światu, papież apeluje do nich: bądźcie kobietami miłosierdzia, ekspertkami człowieczeństwa, kobietami, które wierzą w rewolucyjną moc delikatności i czułości. Widzimy więc, jak wiele uwagi współcześnie Kościół poświęca omawianemu stanowi życia, który dynamicznie rozwija się także w Polsce, gdzie mamy obecnie ponad 330 dziewic konsekrowanych, najwięcej w archidiecezjach krakowskiej, warszawskiej i gdańskiej. Polski przekład nowego obrzędu konsekracji dziewic został zatwierdzony przez Kongregację do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 28 maja 1990 roku, a w 2006 roku została powołana podkomisja Konferencji Episkopatu Polski do spraw indywidualnych form życia konsekrowanego. Na czym polega ten stan życia w Kościele? Odpowiedź padła już w cytowanych wyżej słowach papieża Franciszka. Niemniej jednak powtórzmy raz jeszcze, że dziewice chrześcijańskie, odpowiadając na rozeznane w sobie Boże powołanie, wkraczają na drogę naśladowania Chrystusa i są Mu zaślubione w sposób mistyczny i przeznaczone na służbę Kościołowi. Przez uroczysty obrzęd sprawowany przez biskupa, dziewica, pozostając w świecie, staje się osobą poświęconą, a zarazem wielkim znakiem miłości Kościoła do Chrystusa i eschatologicznym obrazem niebieskiej oblubienicy oraz przyszłego życia. Widzialnym znakiem jej konsekracji jest obrączka. Dziewice poświęcone Bogu składają przede wszystkim zobowiązanie do życia w czystości, aby bardziej kochać Chrystusa i lepiej służyć bliźnim. Mogą też dodatkowo złożyć ślub ubóstwa i posłuszeństwa. Jako zaślubione Chrystusowi Panu w Jego Kościele i zgodnie z otrzymanymi charyzmatami oraz odpowiednio do swoich możliwości, oddają się pokucie, dziełom miłosierdzia, apostolstwu i gorliwej modlitwie. Zobowiązują się do codziennego odmawiania liturgii godzin, zwłaszcza juczni i nieszporów, adoracji Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, czytania Pisma Świętego, odprawiania rozmyślania, częstej spowiedzi i kierownictwa duchowego, jak również czci Matki Bożej, która jest dla każdej z nich wzorem i oparciem. W ten sposób, wypraszając zbawienie świata, dziewice konsekrowane włączają się w modlitwę całego Kościoła, która, jak podkreślają odnośne dokumenty, jest pieśnią oblubienicy skierowaną do Chrystusa oblubieńca. Szczegółowe zadania apostolskie dziewicy konsekrowanej w kościele lokalnym wyznacza biskup, który jest jej przełożonym. Do konsekracji można dopuszczać dziewice żyjące w świecie, które ukończyły co najmniej 25 lat życia i nigdy nie zawierały małżeństwa, ani nie żyły publicznie, czyli jawnie, w stanie przeciwnym czystości, a według ogólnej opinii, przez swój wiek, roztropność i obyczaje, dają pewność, że wytrwają w życiu czystym oraz poświęconym służbie Kościołowi i bliźnim do końca życia. Zanim jednak kandydatka rozpoczynająca tego rodzaju powołanie zostanie dopuszczona do uroczystego i publicznego, zwykle w katedrze, obrzędu konsekracji, zwraca się pisemnie do swojego biskupa z prośbą o rozeznanie i konsekrację, dołączając do tego opinię proboszcza, swój życiorys i świadectwo chrztu. Aprobując jej wolę, biskup zapewnia odpowiednią formację i przygotowanie, które może trwać kilka lat. Obejmuje ono etap wstępny, w czasie którego kandydatka rozpoznaje powołanie właściwe stanowi dziewic, podejmuje czasowe zobowiązanie do życia w czystości i bezpośrednio przygotowuje się do konsekracji wieczystej, po której ma obowiązek do końca życia kontynuować swoją formację duchową, teologiczną i apostolską. Realizacja charyzmatu życia w dziewictwie konsekrowanym dokonuje się w kościele lokalnym, z którym dana osoba wiąże się przez osobę biskupa. Jej wspólnotą życia nie są jakieś struktury kościelne, ale sam kościół diecezjalny, w którym ma ona swe zadania przydzielone jej przez biskupa. Jednak pierwszą służbą dziewicy konsekrowanej, jaką oddaje ona kościołowi lokalnemu, jest dążenie do osobistej świętości w sposób odpowiadający charyzmatowi tego stanu. Dla wierniejszego wypełniania swego powołania i służby Kościołowi dziewice konsekrowane mogą się zrzeszać w jakichś stowarzyszeniach. Mogą też podjąć wybraną przez siebie formę duchowości zakorzenioną w tradycji Kościoła. Jeśli zaś chodzi o stronę materialną, to dziewica konsekrowana zobowiązana jest do tego, aby samej sobie zapewnić mieszkanie, czy to osobno, czy z najbliższą rodziną, jak również pracę zapewniającą jej stałe źródło utrzymania i świadczenia społeczne.